Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w Kościele Katolickim rozpoczyna się czas Adwentu. W naszym programie nie zabraknie oczywiście adwentowych odniesień. Będziemy jednak także mówili o zalążku nowego klasztoru, który powstaje na terenie naszej archidiecezji. I to powstaje w miejscu szczególnym. Spotkamy się również z pewnym charyzmatycznym księdzem, który jakiś czas temu postanowił odwiedzić swoich dawnych parafian. I nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że uczynił to na motorze. A do przejechania miał bagatela ponad 9000 kilometrów. Między niebem a ziemią zapraszam. Do najbliższego spotkania młodych na Lednicy pozostało jeszcze 7 miesięcy. Ale już teraz wiemy, że zmieni się sam ośrodek na Lednicy i jego duszpasterze. Rafał Muniak szukał odpowiedzi na pytanie, kto aktualnie podejmuje dzieło zapoczątkowane przez świętej pamięci ojca Jana Górę.
Nie bój się.
Po śmierci założyciela ośrodka na Lednicy, ojca Jana Góry, jego obowiązki zgromadzenie dominikanów powierzyło między nimi ojcu Wojciechowi Prusowi. Ruch lednicki się jednak rozwija dalej, podobnie jak szkoła wiary na polach lednickich. Decyzją prowincjała polskiej prowincji dominikanów, ojca Pawła Kozackiego, zakonników będzie tam teraz więcej. I to miejsce jest już zalążkiem klasztoru, mówił nam na polach lednickich ojciec Wojciech Prus.
Mieszka już na stałe brat Jarosław, który nie jest kapłanem, no ale jest dominikaninem. Ojciec Wojciech Surówka, który teraz będzie tym głównym liderem Lednicy. Ja będę też przy nim, ale on bierze tą główną odpowiedzialność. On już będzie tutaj na stałe. Potem jeszcze dotrą trzej inni bracia. Także to, co dla nas ważne, codziennie na Lednicy jest msza święta. I to jest marzenie ojca Jana, które my w tym momencie spełniamy. To jest wielka radość.
Doszukuje się tutaj pewnych znaków. Znowu Wojciech.
No znowu Wojciech, tak się śmiejemy, że w związku z tym, że tutaj patronem jest święty Wojciech, niedaleko katedra gnieźnieńska, jego grób, także teraz też Wojciech drugi dociera do Lednicy, dwóch Wojciechów będzie duszpasterzowało, no ale oczywiście to jest znaczenie symboliczne, no, w każdym razie święty Wojciech jest naszym patronem.
Jak będzie przebiegać właśnie rozbudowa czy rozwój tego klasztoru? Co zamierzacie?
My stopniowo przede wszystkim zamierzamy zbudować tutaj regularną modlitwę, tak jak w każdym z naszych klasztorów. Jutrznia nieszpory, codzienna msza święta, możliwość spowiedzi, no a potem stopniowo też weekendowe spotkania regularne prowadzone przez nas rekolekcje. Jednak ten dom też żył i cały czas przez ostatnie lata tutaj była obecność świeckich naszych wolontariuszy, ale w tym momencie to co jest najważniejsze, zresztą ojciec Jan zawsze to mówił, moją miłością jest msza święta. Jeżeli na Lednicy w tym momencie codziennie jest msza święta, no to jest, tak wierzymy, marzenie ojca Jana.
Ale wspólnota lednicka zostaje, tak?
Oczywiście, zostaje jeszcze bardziej pomnożona, także będzie jeszcze mocniej to wszystko się rozwijało. Tak jak przez ostatnie lata na przykład się rozwijają wspólnoty ruchu lednickiego, których w tym momencie w całej Polsce jest ponad 30, także liczymy na to, że dalej będą rosły.
Kim jest nowy duszpasterz wspólnoty Lednica 2000, ojciec Wojciech Surówka? Jak przyznaje, jego duchowa droga zaczęła się właśnie na Lednicy.
Ja się nawróciłem na Lednicy to będę powtarzał jakby stale.
97 rok,
97
tak?
rok przyjechałem jako młody człowiek, bezrobotny rehabilitant po szkole rehabilitacji.
To tutaj na Lednicy jeszcze praktycznie nic nie było, oprócz ogniska.
Ryba była, przez tą rybę mieliśmy przejść, ale pole było jeszcze takie bardzo surowe wtedy. Nie wyglądało tak ładnie jak teraz, natomiast jakby ja spotkałem Chrystusa na tym polu. Znaczy to on mnie znalazł pośród tego tłumu 20 tysięcy osób, on mnie znalazł i zaproponował mi życie razem z nimi, podróż pewną razem z nim, jakby wtedy gdzieś wewnątrz, w sercu słyszałem słowa, to jest droga światła, jeśli chcesz, idź nią. No i zrobiłem jeden krok w kierunku Chrystusa i tak robię do dzisiaj. To mnie doprowadziło po 22 latach znowu na pola lednickie. Jak się nawróciłem, miałem 22 lata.
Jaka była w tym rola ojca Jana Góry?
On zorganizował to spotkanie. Ja oczywiście byłem małym punkcikiem na wielkim polu i ojciec Jan Góra był małym białym punkcikiem na rybie. Potem byłem oczywiście i w Hermanicach, i na Jamnej, natomiast moje osobiste relacje z ojcem Janem nie były jakieś długie i głębokie, ponieważ po roku wstąpiłem do zakonu. To się zaczyna zupełnie nowe życie, poznawanie czegoś zupełnie nowego. Ojciec Jan miał swoje sprawy, Lednice, ja zacząłem życie zakonne, które było ukierunkowane na wschód, w kierunku misji. Ja 10 lat spędziłem na wschodzie, w Rosji i na Ukrainie. To było moje życie, ale jestem na tyle wdzięczny ojcu Janowi za to, że zorganizował to spotkanie, na którym Chrystus mnie znalazł, że kiedy zmarł, napisałem maila do prowincjała, że gdyby trzeba pomóc przy dziełach ojca Jana, to ja z wdzięczności za to, że znalazłem się w zakonie dzięki niemu, to jestem gotów pomóc. No i po 4 latach prowincjał sobie przypomniał o tym mailu. No, pewnie pamiętał cały czas, ale nadarzyła się okazja, żeby tą odpowiedzialność mi powierzyć. Nie sądziłem, że to będzie odpowiedzialność za całe wydarzenie lednickie, za całą wspólnotę i ruch. Myślałem, że przyjadę i pomogę, będę tam spokojnie sobie mszę odprawiał i kończył doktorat. Natomiast się okazało, że to jest więcej niż myślałem, ale to tak w duchu ojca Jana, w duchu Jana Pawła II i w ogóle w duchu Chrystusa daje nam więcej niż nam się wydaje, że jesteśmy w stanie podjąć.
Jest, jak mówił ojciec Wojciech Prus, ojciec również zalążkiem tego zakonu tutaj na Lednicy. Jaka będzie rola zakonu tutaj?
Tutaj zakładamy klasztor teraz. Klasztor już powstał chyba od 1 października. Jest erygowany dom zakonny, który jest domem filialnym klasztoru poznańskiego na razie. To jest taka forma przejściowa w kierunku jakby samodzielnego domu. Jaka będzie rola? Będzie życie klasztorne, życie braci, życie liturgiczne stałe. Jakby to już jakby samo w sobie jest elementem dającym pewną nową realność.
Wcześniej Dominikanie byli tutaj przyjezdni, tak?
Żyli w Poznaniu, ale przyjeżdżali jak tylko mogli, jak jakieś wydarzenia były. Natomiast w naszej tradycji mówi się o tak zwanym świętym kaznodziejstwie, że jesteśmy kaznodziejami, ale kto jest kaznodzieją dominikańskim? Kaznodzieją dominikańskim jest cały klasztor. To klasztor jakby głosi nie tylko tym, co mówi, ale całym swoim życiem głosi Chrystusa. I dlatego jakby obecność klasztoru na Lednicy to jest nowa jakość głoszenia Słowa Bożego w tym miejscu. Poprzez samo życie braci, poprzez sprawowanie codziennej liturgii, juczni, nieszporów, mszy świętej, to już jest jakaś nowa jakość. Oczywiście też zajmujemy się organizacją życia tego ośrodka, bo to z jednej strony jest klasztor, ale też ośrodek Jana Pawła II, którym my teraz się zajmujemy wraz ze Stowarzyszeniem Lednica 2000, które nam bardzo w tym pomaga. To jest stowarzyszenie osób świeckich, którzy są odpowiedzialni za to dzieło i wspólnie jakby staramy się kontynuować tą pracę i jeszcze bardziej ją ożywić.
Co się teraz robi przed kolejnym apelem?
Przede wszystkim musimy opracować program i w zależności od tego programu zaprosić odpowiednich gości, których chcemy, aby nam pewne elementy pokazali, przybliżyli czy przeprowadzili jakieś elementy związane z pewną akcją liturgiczną.
A kogo chcecie zaprosić?
A to nie będę zdradzał. To jeszcze jest czas na... Będzie ogłoszenie hasła i ogłoszenie plakatu i planujemy to zrobić 6 grudnia, więc wtedy powiemy, kto będzie zaproszony. Natomiast jeżeli chodzi o hasło, no chcemy, aby to było hasło biskupie Karola Wojtyły, totus tus, czyli cały twój. I chcemy zaproponować młodzieży postawę zawierzenia jako odpowiedź na to, co Pan Bóg nam daje, żeby młodzież uczyła się jakby tej postawy zawierzenia w całym swoim życiu, naśladując też oczywiście Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja nas również czeka w przyszłym roku, więc te elementy na pewno się pojawią. Poza tym jakby pracuje już promocja, która promuje nie tylko duże spotkanie czerwcowe, ale wszystkie inne spotkania, które w ciągu roku będą się wydarzały, czyli to też jest Lednica na Start, to jest weekend w Cedur, to są warsztaty różne, które tutaj w ośrodku są przeprowadzane, no i tym wszystkim promocja się zajmuje.
W parafiach na terenie całej Polski są organizacje, które też zachęcają do przyjazdu na Lednicę.
Tak, jest ruch lednicki, to są jakby niewielkie wspólnoty, które starają się nie tylko promować spotkanie, bo to wydaje mi się jest ważne, żebyśmy tutaj troszeczkę przestawili akcenty, że Lednica to nie jest tylko spotkanie czerwcowe, ale to jest pewna tożsamość, którą staramy się pogłębiać. I ta tożsamość została nam jakoś zaproponowana przez ojca Jana, który wyczytał ją, prawda, i wymodlił też w przesłaniach ojca świętego Jana Pawła II. I przesłania Jana Pawła II dają nam pewien kierunek. I można wyodrębnić takie 3 filary. Po pierwsze to jest poszukiwanie nowego języka wiary, czyli to, co nazywamy współcześnie nową ewangelizacją. Drugi ważny aspekt to jest chrystocentryzm, czyli cała Lednica skupiona jest na wyborze Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I trzecie to jest nauczanie Jana Pawła II. Więc my staramy się przede wszystkim to robić. Jakby jednym z głównych narzędzi pogłębiania tej tożsamości jest spotkanie czerwcowe, ale nie tylko. Więc są grupy rozsiane po całej Polsce, które starają się nie tylko promować spotkanie, zapraszać na spotkanie, ale żyć tą tożsamością lednicką i pogłębiać ją.
W grudniu dominikanie zapraszają na codzienne roraty przybliżające nas do świąt Bożego Narodzenia, a 21 grudnia na Lednicy odbędzie się spotkanie opłatkowe połączone ze wspominaniem 4. rocznicy śmierci ojca Jana Góry. Ksiądz, paru kumpli, motor i Rosja. W tych kilku słowach zawarty jest obraz przygody, jaką przeżył niedawno ksiądz Krzysztof Kowal, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pile. Kapłan kilkanaście lat temu był proboszczem w parafii w Irkucku. Później, prawdopodobnie ze względu na propolskie kazania, otrzymał zakaz wstępu na teren Federacji Rosyjskiej. Niedawno zakaz się skończył, a ksiądz postanowił ponownie odwiedzić Rosję i swoją byłą parafię. Tym razem na motorze. Z duchownym rozmawiał Przemysław Stochaj.
Stoi przed nami motor. Ten motor, który przejechał Rosję, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale znajdujemy się właśnie w garażu jednej z parafii pilskich.
Dzień dobry, szczęść Boże, tak, prawda? Afrika Twin, Honda, spisała się bardzo dobrze, 18 tysięcy kilometrów, no 17 tysięcy bezpośrednio na trasie przejechała bez najmniejszych problemów, no i jeździ cały czas dalej.
To jest księdza prywatny motor.
Tak, kupiłem używany, jak ile było stać, sprzedałem trochę mniejsze, miałem mniejszą Hondę w automacie i znalazłem tego turystycznego, no bo myślę sobie, jeśli jechać na Syberię, no to ja mam troszkę uszkodzony kręgosłup, czyli od kilku lat mam bezwładną lewą nogę, czyli nie podnoszącą się stopę, dlatego nie mogę przełączać biegów w motorze. A ten akurat motor miał automat, więc mogę przy pomocy rąk wszystko zmieniać i jechać.
No i właśnie ten motor niedawno był w Rosji. Ksiądz przemierzył właściwie Rosję wzdłuż.
No, Rosja to wielki kraj, to 8 tysięcy to jeszcze nie koniec. Jeszcze tam zostało 4,5, no praktycznie 5 tysięcy, żeby dojechać do końca na drugą stronę oceanu spokojnego. No, ale faktycznie Rosję zjechaliśmy, nie ja sam, razem ze Zbyszkiem i z Kubą. W jedną stronę jechaliśmy w dwójkę, a z powrotem wróciliśmy w trójkę, bo już dojechał do nas. I faktycznie Rosja, ogromny kraj, jak się jedzie, to niektórzy pytają, co było najtrudniejsze, nie? Żeby nie zasnąć na motorze. Dlatego, że jak się jechało, jeśli było, trzeba było wyprzedzać, wymijać, omijać dziury między samochodami, ciężarówkami, korki, remonty. No to człowiek był zaangażowany, jak to mówiąc. Ale jak była trasa setka kilometrów na wprost, człowiek nie widział, po prostu horyzont się kończył, a droga się nie skręcała ni w lewo, ani w prawo, no to było takie nużące, nie? Zwłaszcza jak to było trochę dziurawe drogi i trzeba było, jak to mówiąc, uważać, żeby nie zgubić kufrów z tyłu czy zewnętrznie, no to było chyba najtrudniejsze. Ustałość. Robiliśmy, no całą trasę zrobiliśmy w 11 dni, tak średnio 800-900 km. Ale jechaliśmy wzdłuż trasy międzynarodowej kolei transsyberyjskiej, także przecinaliśmy non-stop kolej, jak nie z lewej, to z prawej. Całą, jak to mówiąc, główną drogę, tam jest jedna główna droga przez z Moskwy do Nowosybirska, z Nowosybirska do Krasnojarska, z Krasnojarska do Irkucka, tak wymieniam główne punkty, nie, które są po drodze.
A skąd pomysł, by ksiądz i motor i jeszcze Rosja, by wyjechać na tę podróż do Rosji? Skąd pomysł?
No po pierwsze, ksiądz to zwykły człowiek. Ksiądz też ma urlop, więc ja też mam urlop, więc w ramach urlopu pojechałem sobie przez 2 tygodnie, mówiąc tak obrazowo, 20 dni na motor, czyli w tą i z powrotem, przy tym do Irkucka, a potem spędziłem 10 dni oprowadzając grupę, która dojechała pociągiem. Właściwie ja ich dowiozłem, bo pojechałem do Irkucka, wróciłem samolotem do Moskwy i z Moskwy do Irkucka pociągiem razem z grupą. I skąd pomysł? Po prostu to moja parafia. Zaproponowałem ludziom, chcecie zobaczyć Syberię? Przejechać pociągiem. Znaleźli się chętni. No mówię, no dobrze, no to nie ma problemów, tylko że mając okazję, jak to mówiąc, pojechać motorem, to mówię, dobrze, to ja pojadę motorem, wrócę się trochę samolotem, a potem z powrotem, no bo jak to mówię, samolotem już to byłem kilkadziesiąt razy, jak tam człowiek pracował, to ciągle jeździł, a motorem nie miałem jeszcze okazji. Rowerem. Tak, pierwszy raz pojechałem do pracy akurat rowerem do Irkucka i mówię, sprawdzę, jak tam droga. Czy te 500 kilometrów asfaltu, które brakowało na Uralu, dokładnie za Uralem, zrobili czy nie? I okazało się, że tak, trasa jest już główna trasa, bo nie radzę nieprzygotowanym zjeżdżać na lewo czy na prawo z tej trasy, bo to się może okazać, że wielki napis, wielkie skrzyżowanie, bo które się po tam 40-50 metrów zwęża, zmienia się asfalt na szutrową drogę, a potem szutrową drogę na polną drogę.
Czyli ksiądz już był w Rosji, ale rowerem z Polski, dobrze rozumiem.
Tak, 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 z Koszalina. W 2001 roku pojechałem do pracy rowerem. Nie? Ludzie dojeżdżają, ja też dojechałem do pracy, co prawda zajęło mi to wtedy prawie 3 miesiące, bo to trochę rowerem mniej się zrobi kilometrów na dzień, ale mając okazję, mając możliwość zobaczenia jeszcze wschodu, bo inaczej mówiąc, no, na zachód każdy może pojechać w cudzysłowie, nie? Ale też inna jest atmosfera, inne przyjęcie ludzi, inne spotkania, no bo to jest najcenniejsze, pogadać z ludźmi, zatrzymać się nad jeziorem, w namiocie, u ludzi, w jakimś hoteliku, na parafii, no, te wszystkie możliwości mieliśmy, możliwości, no, po prostu korzystaliśmy z tego, nie? Jak się dało dojechać na parafię i była gdzieś tam jakaś parafia tam w Omsku, czy w Krasnojarsku, no to żeśmy się zatrzymywali tam, odprawiałem mszę świętą, czy spotykałem się z księżmi, którzy tam pracują. Tam też żeśmy, jak deszcz padał, na przykład nie było możliwości rozbicia namiotu, to żeśmy się zatrzymywali, wykupywali hotelik jakiś i przenocowali, a następnego dnia znowu w trasę. Nie?
Ale mówimy teraz o trasie rowerowej czy motorowej?
A to i to. Co prawda rowerem się zatrzymuje co 150-200 kilometrów, a motorem co 800, co 1000 kilometrów.
A ta podróż jak dokładnie wyglądała? Ksiądz przejrzał jakoś mapy, przygotował się do tego, czy po prostu wskoczył na motor w pile i jazda?
Nie. Ze Zbyszkiem żeśmy siedli, zaplanowali i rozliczyli mniej więcej trasę. Chociaż ja wiem z doświadczenia, będąc już rowerowym, że nie da się wszystkiego zaplanować. Więc planowaliśmy główne punkty, czy na przykład, że dojedziemy do Wilna. W Wilnie odprawimy mszę w Ostrej Bramie, dojedziemy pod Moskwę, nie? W Moskwie miałem sprawy do załatwienia, więc następny dzień spędzimy w Moskwie, przejdziemy całą Moskwę, zwiedzając ją przy okazji, spróbujemy dojechać tam następny odcinek. I zasadniczo 70% naszych planów, czyli miejsce zatrzymania się, było bardzo dobrze.
To też można powiedzieć, że była taka trochę pielgrzymkowa podróż, bo ksiądz w trakcie odprawiał mszę.
Tak, jeśli była taka możliwość, bo w hotelu, w jakimś przy tym, ja miałem przenośnego księdza ze sobą, czyli tak zwany przenośny ksiądz, to taka walizeczka, gdzie jest kielich, gdzie są atrybuty potrzebne do odprawienia mszy świętej. Staraliśmy się, żeby było każdego dnia msza święta. Nie było to za każdym razem możliwe, bo no, w lesie to jest kwestia warunków, ale też i czasu czasem. Na przykład mieliśmy mszę świętą w klasztorze zamkniętym.
A gdzie?
W Usolu Sybirskim, taka wioska, miejscowość właściwie pod Irkuckiem, nie? Gdzie byliśmy tam i na motorach, i autokarem, w znaczeniu z całą grupą. Była msza święta na przykład zwyczajnie w lesie, nie? Nad jeziorem, mówiąc obrazowo, nie? Gdzie tło stanowiło piękne góry Bajkału i sam Bajkał. Nie? No i stworzenia Boże, czyli krowy, owce, krowy tam pasące się na horyzoncie, nie? I ludzie, którzy tam się przyglądali, co to za grupa tam siedzi na łące, siedzi na łące i co tam robi, nie? Bo dla nich to jest świadectwo. Oni liturgii nie odprawiają poza kościołem. Mówią o Rosji, o kościele prawosławnym, nie? Więc jeśli ktoś chce zobaczyć inny kraj, to częścią kultury każdego kraju, gdzie by się człowiek nie udał, jest religijność tych ludzi, nie? I wyciąć to, czy nie być obecnym na mszy świętej. Ja nie mówię już, że wszyscy muszą, jak mówić, być pobożni, nie? Czy, ale nie poznać tego, nie? Czy nie uczestniczyć, to znaczy, że ktoś się sam pozbawia. Tak jak pojechać na przykład do Gruzji i nie zjeść, czy nie wypić ich wina, nie? No to człowiek może patrzeć, jak oni piją, ale no spróbuj, nie? Jak to jest, nie?
A podczas tych mszy parafianie widzieli, że ksiądz podjeżdża motorem?
Tam tak, przyjmowali oczywiście, zawsze żegnali. Jak ksiądz tam jakiś był, to mówił o poprzednim razem przyjechał rowerem, teraz motorem, nie? Ciekawe, czym przyjedzie następnym razem. Także tak, ja nigdy tego nie ukrywam. Zresztą ludzie bardzo życzliwi tam przyjmowali i chcieli, zapraszali. Myśmy na tyle aż czasu nie mieli, żeby odwiedzić wszystkich, którzy by chcieli nas zaprosić do domu, nie? Tam z parafii czy z parafii. Dlatego był program, bo to wyjazd to nie tylko strona przyjemna, przyjemna, że się pięknie ogląda, tylko że to jest też także i wysiłek, to jest także i zmęczenie materiału w znaczeniu nie tylko motoru, który się konserwuje, wymienia oleje czy opony, ale także i ludzkich, nie? Czyli ręce, gaz, nogi, siedzenie. Trzeba mieć też i wytrzymałość.
To jak się przygotować do takiej podróży?
No to dwie części trzeba zrobić, trzy właściwie. Mówię, najpierw fizycznie siebie przygotować do tego, czyli pojeździć trochę wcześniej, bo trzeba się przyzwyczaić, trzeba ręce zwłaszcza przyzwyczaić, ale też i całe siedzenie, do siedzenia tyle godzin. Druga strona medalu to jest kwestia sprzętu, czyli trzeba dobrze przygotować sprzęt. Nie wiedzieć trzeba, czy podstawowe klucze zabrać, czy tam wiedzieć, jak nasmarować łańcuch. A trzecia rzecz to logistyka, w znaczeniu takim, żeby zabrać ze sobą taką ilość funduszy albo taką ilość zaplecza, żeby przejechać taką trasę. Ale chyba najtrudniejsze dla ludzi, którzy słuchają, nie oceniam przy tym, to jest sama decyzja. To jest po prostu wsiąść na motor i pojechać, nie? Zdecydować się na tak, a co, a jak będzie, jak się zepsuje, co ja tam zrobię, nie? Właśnie to świadczenie, jak nam się zepsuł motor, nie mój, co prawda, Kuba, elektryka mu poszła, no to wtedy doświadczyliśmy najlepiej opieki Rosjan. Refleksja z całej tej naprawy tego motoru chłopaków była, ja wiedziałem, że Rosjanie są tacy, bo ja tam żyłem przez te lata. Naprawdę oni są życzliwi bardzo, nie? Im jesteś potrzebujący, to ta potrzeba wyzwoliła tyle pozytywów, otwarcia bez finansów. Zbychuś tam chciał zapłacić, czy za kolację, czy za coś, Kuba, coś tam za części na przykład, bo przywieźli nam część. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek przyjechał, miał zaplanowany wyjazd, to z niego zrezygnował, siedział z nami 8 godzin w środku miasta, gdzie mieszka i naprawiał ten, brudził ręce, pojechał do swojego kolegi, który miał jakąś część, która była potrzebna, wrócił z powrotem do miejsca, dał im tą część, a oni nam przywieźli, nie? Pytam się, ile za to? Następnym razem wy nam pomożecie, nie?
Słyszymy teraz dzwony kościoła.
No tak, jesteśmy pod kościołem, znaczy dokładnie w kompleksie kościelnym, w garażu, ale tu też w garażu słychać anioł pański.
No to jak parafianie reagują na te pasje księdza?
Znaczy tak, parafianie, mówiąc obrazowo, wiedzą, że ja jestem obieży świat. Ja zresztą jadę i opowiadam potem historie, przykłady, spotkania. Oni wiedzą, że nie siedzę na miejscu, tylko w parafii. Ksiądz biskup też wie, że jestem niespokojny duch i gdyby mnie stąd puścił, to ja bym na wschód czy na zachód, czy gdziekolwiek pojechał, żeby tam apostołować czy pracować. Jeśli kościół w Polsce by się zamknął, takiej, przepraszam, zaściankowości i nie otwierał na inne kościoły. Rosja inaczej się modli, w znaczeniu podchodzi do religijności, czy Polska, nie? Są cechy wspólne, oczywiście ten sam Pan Jezus, ten sam Kościół powszechny, ale w innym wydaniu, nie? I tu jeśli człowiek nie jest otwarty, to będzie tylko takim zaściankowym katolikiem.
W uzupełnieniu materiału dodajmy, że ksiądz Krzysztof wrócił ze swojej podróży na początku sierpnia. Teraz duchowny planuje już kolejną podróż. Jednak by nie denerwować biskupa, na razie nie ujawnia daty i celu wyprawy. Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który jak zawsze w mocny sposób wprowadza nas w tegoroczny Adwent.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. I mamy pierwszą niedzielę Adwentu, czyli tego okresu liturgicznego, który otwiera nowy rok liturgiczny. I Episkopat Polski dla Kościoła Katolickiego przygotował 3-letni program duszpasterski na lata 2019-2022, który realizowany będzie pod hasłem Eucharystia daje życie. Jest on, jak słyszymy, rozbity na 3 lata, na 3 etapy i w tym roku, nowym roku liturgicznym, jesteśmy zaproszeni, aby zatrzymać się nad hasłem Wielka Tajemnica Wiary. I również my podczas naszych cotygodniowych, niedzielnych spotkań ze Słowem Życia, z Ewangelią, będziemy starać się bardziej poznawać, a przez to i rozumieć Eucharystię, by w niej jeszcze bardziej żywo i czynnie uczestniczyć i aby również w niej odnajdywać, odkrywać obecność tego, który jest treścią całego naszego życia, czyli całego naszego Adwentu, Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy Adwent i jesteśmy zaproszeni, aby osobiście przeżyć ten czas jako doświadczenie duchowe, a nie marketingowe, co jest dość dużym dzisiaj niebezpieczeństwem. Możemy zagubić kierunek naszego życia, zagubić samego Boga. W Adwencie mamy czuwać. W Adwencie naszego życia mamy być czujni na obecność Pana, tego, który już jest i który przychodzi w różnych wydarzeniach naszej codzienności. My w dzisiejszej Ewangelii spisanej przez świętego Mateusza czytamy oto takie słowa. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tyle święty Mateusz. Czym jest Adwent? Zastanówmy się najpierw nad tym, co oznacza samo słowo Adwent. Słowo pochodzi oczywiście z języka łacińskiego i możemy je tłumaczyć jako obecność, jako nadejście. W starożytności wyrażenie to oznaczało przybycie jakiegoś dostojnika, zwłaszcza króla lub cesarza do którejś z prowincji. Mogło również oznaczać przybycie bóstwa, które wychodzi z ukrycia i z mocą ukazuje swoją obecność. Może też oznaczać, że ta obecność jest uroczyście celebrowana w kulcie. Słowo to Adwent przejęli chrześcijanie i w ten sposób wyrażają swoją szczególną relację do Chrystusa. Dla nich właśnie On jest królem, który przybył do nędznej prowincji, jaką jest ziemia, dając im możliwość radowania się z Jego przybycia. To Jego obecność celebrujemy w wierze podczas Eucharystii, która daje życia. Przez słowo Adwent chrześcijanie chcieli powiedzieć, Bóg jest tutaj, że Bóg nie opuścił świata, nie pozostawił nas samych. Chociaż nie możemy Go zobaczyć i dotknąć tak jak inne rzeczy, to On jest tutaj, w różny sposób do nas przychodzi. Tak pięknie tłumaczył słowo Adwent swego czasu kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Słowo Adwent obejmuje również termin odwiedziny. Zobaczmy, że Bóg już kiedyś nawiedził swój lud i nieustannie nawiedza. Gdzie i w jaki sposób? A mianowicie w swoim Słowie. Kiedy czytamy z wiarą Słowo Boże, Bóg jest obecny. Bóg przychodzi do nas i nawiedza nas nieustannie w naszym życiowym Adwencie, w sakramentach świętych. Jako chrześcijanie katolicy, to tutaj w sposób najpełniejszy otrzymujemy Go. Ale Bóg też przychodzi i nawiedza nas w modlitwie, w wydarzeniach codzienności. Pan jest tutaj i chce być bliskim każdemu z nas. I może stawiamy sobie pytanie, co my możemy z naszej strony zrobić, aby dać sobie i przepraszam również Panu szansę na spotkanie żywe, od którego przecież zaczyna się chrześcijaństwo. Święty Anselm w jednym ze swoich dzieł tak napisze. My modlimy się tym tekstem jako kapłani w okresie właśnie Adwentu. Dalejże, marny człowieku, opuść na chwilę Twoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału Twoich myśli, odrzuć ciężące Ci troski, odłóż pochłaniające Cię pracę, zajmij się trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę i wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego. A teraz o moje serce przemów do Boga i powiedz, oblicza Twego poszukuję. Szukam, Panie, Twojego oblicza. Panie mój Boże, pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak Cię mogę szukać, gdzie i jak mogę Cię znaleźć. Naucz mnie, jak mam Cię kochać i ukaż się poszukującemu, bo nie mogę Cię szukać, jeśli mnie nie pouczysz, ani Cię znaleźć, jeśli sam się nie ukażesz. Obym Cię szukał swym pragnieniem. Obym Cię pragnął szukając, obym Cię znalazł miłując, a miłował znajdując. Wejść do swojego serca, zamknąć wejście i właśnie wołać w taki sposób do Boga i Pana. Może dziwnie brzmiało to zdanie, dać szansę Panu, ale zobaczmy, że to od nas w dużej mierze zależy, czy Go spotkam. Pan nieustannie przychodzi, ale czy ja pozwolę sobie na wyciszenie mojego serca, mojego życia, aby usłyszeć i dostrzec Jego żywą obecność, żywą i prawdziwą, w sposób szczególny właśnie w Eucharystii, która daje życia. I trzeba nam, drodzy radni słuchacze, nieustannie prosić o dar wiary, o tym już wielokrotnie też mówiłem, wiary, która jest moją odpowiedzią na objawiającego się Pana. papież Franciszek powie, że wiara chrześcijańska nie jest teorią i filozofią, ale jest spotkaniem z Jezusem. Od tego zaczyna się moje chrześcijaństwo. Jeżeli do takiego spotkania nie dojdzie, to mogę, przepraszam, jak automat recytować różnego rodzaju modlitwy, mogę pięknie recytować kredo, wierzę w Boga, ale moja wiara nie będzie wiarą, która przemienia moje życie. Zatem znajdźmy czas, aby wejść do swojego serca, lekko odciąć się od tego wszystkiego, co nas jakoś goni, to nas być może przytłacza. A po co? By czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Mamy czuwać, bo On nieustannie przychodzi. Jaką jeszcze postawę mamy pielęgnować, aby w Adwencie dać sobie i Bogu szansę na spotkanie? Również papież Franciszek kilka lat temu w jednej z homilii wygłoszonej podczas Adwentu wskazał na trzy postawy. Czujność w modlitwie. Modlitwa to jest przestrzeń, gdzie niebo odkrywa się nad nami i mogę spotkać Boga. Następnie miłość wyrażającą się w uczynkach i radosne chwalenie Pana na wzór Maryi, która jest mistrzynią Adwentu, jest tą, która spotkała Jezusa i Go zaniosła swojej krewnej Elżbiecie. Zaniosła Go ukrytemu w łonie swojej matki Janowi Chrzcicielowi. Do tego tematu, drodzy radiosłuchacze, do tematu Adwentu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie, a to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Drodzy radiosłuchacze, oczekiwanie, które zarazem jest nadzieją, to podstawowa treść Adwentu i zobaczmy również, że my, jako ludzie, cały czas w swoim życiu na coś albo na kogoś czekamy. Na dorosłość, na ukończenie szkoły, na dobrą pracę, na spełnienie zawodowe, na szczęśliwą rodzinę, na dzieci, na wnuki i na lepsze czasy. Czyli cały czas czekamy, a my jako chrześcijanie mamy czekać również na wypełnienie się Jezusowej obietnicy. Przyjdę po was. Maranata, Panie Jezu, przyjdź. Jezus mówi, przyjdę. Idę przygotować wam mieszkanie w domu mego Ojca. Nie martwcie się, ich jest wiele. A kiedy je przygotuję, przyjdę po was, abyście byli i wy tam, gdzie ja jestem. To nasze czekanie nie ma być bojaźliwym czekaniem, ale radosnym. Przecież przychodzi mój Bóg i Pan, któremu pragnę służyć całym swoim też życiem, ze wszystkich swoich sił, z całego swojego serca, z całej swojej woli, ze wszystkiego, czym jestem. Oczywiście w mojej nędzy, w mojej słabości, ale On przychodzi nieustannie jako lekarz do chorych, jako moc do słabości. To nasze czekanie nie może być bierne, nie może być pozbawione również sensu teraźniejszości. Dlaczego? Bo On tu już jest. Eucharystia daje życie. Podczas każdej Eucharystii, również dzisiaj, słyszymy, to jest moje ciało, to jest moja krew. Daje życie, abyście nie ustali w drodze. Oczywiście wszystko dokonuje się jeszcze pod osłoną chleba i wina, ale to, drodzy radiosłuchacze, Jego ciało i Jego krew, moc Ducha Świętego to uczyniła. I ta obecność napełnia nadzieją moje dzisiaj. Jeżeli naprawdę wołam do mojego Boga i Pana, to On jest, odpowiada mi swoją obecnością, odpowiada mi swoją łaską. I to jest Jego pragnienie, bycie w relacji z nami. To, co już powiedzieliśmy sobie podczas pierwszej części naszego spotkania, że On przemawia do nas na wiele sposobów w Piśmie Świętym, przez różne wydarzenia życia codziennego, ale również przez stworzenie. I kiedy patrzę na moją codzienność oczami wiary, to przecież mogę Go dostrzec, mogę zobaczyć Jego ślady, a w ten sposób również uspokoić niepokoje mojego serca. Przecież On jest i nic złego nie może mi się wydarzyć. Chrześcijański Adwent to nie tylko kalendarz, kartki z kalendarza, ale to ten czas, w którym mamy sobie uzmysłowić, do czego my jesteśmy wezwani, a mianowicie do życia w Bożym Królestwie. Adwent już jest darem dla mnie, dla każdego z nas, ponieważ On jest. Bóg już dał samego siebie, w wydarzeniu Eucharystii, w sakramencie Eucharystii, która przecież daje życie. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, ale w jaki sposób owocniej przeżywać Eucharystię, aby ona również stawała się życiem, a w ten sposób również Jego obecność, aby wypełniała moją codzienność. Papież Franciszek powiedział, że mamy w tym czasie Adwentu być aktywni. Czekając, mamy być aktywni, mamy być wyczuleni również na postawę służby drugiemu człowiekowi. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam Was, kiedy następnym razem będziecie na Eucharystii, kiedy kapłan będzie podnosić chleb, który mocą Ducha Świętego staje się Jego ciałem, nie spuszczajcie głowy w dół, ale patrzcie na ciało Jezusa Chrystusa i w swoim sercu powtarzajcie słowa konsekracji. To jest ciało moje, za Was wydane. Czyli włączcie się w ofiarę Jezusa Chrystusa i przywołajcie w duchu i w pamięci osoby Wam bliskie, te, które bardzo kochacie, te, którym dużo zawdzięczacie w swoim życiu. I mając je przed oczyma, mówcie Ojcu, Ojcze, łączę się z ofiarą Jezusa Chrystusa i za nich, za tych moich przyjaciół, za osoby drogie mi w moim życiu, za żonę, za męża, za kogoś innego, ofiaruję swoje ciało, to znaczy całe moje życie. Co chcesz, czyń ze mną, aby im było lepiej, aby poznawali również Ciebie. A kiedy kapłan podniesie kielich z winem, która mocą Ducha Świętego staje się Jego krwią, krwią Jezusa Chrystusa, przywołajcie w pamięci, drodzy radiosłuchacze, osoby trudne dla Was, które być może w jakiś sposób Was ranią, dotykają, zadają ból i cierpienie, i łącząc się z ofiarą Jezusa, również mówcie Ojcu Niebieskiemu, to jest moja krew, czyli moje cierpienie, to wszystko, co jest trudem, co jest raną i co boli, to jest moja krew, również za te osoby wylana. Ojcze, Tu mnie karmisz ciałem i krwią Twego Syna Jezusa Chrystusa, abym miał życie, aby w moim Adwencie, abym nie ustał i w odpowiedzi na Twoją łaskę, na Twoją miłość, ja również pragnę ofiarować samego siebie, to co mnie boli, co jest trudne, za te osoby, które właśnie być może w taki, a nie inny sposób zachowują się względem mnie, ponieważ szukają miłości, ponieważ szukają zrozumienia, ponieważ szukają ukojenia dla swojego serca, tego nie znajdują. Ofiaruję się razem. Niech tak się stanie. Drodzy radiosłuchacze, co się może wydarzyć w naszym życiu? Że wtedy, kiedy msza święta zakończy się i kapłan powie idźcie w pokoju Chrystusa, to rozpocznie się ten czas aktywnego przygotowania mojego Adwentu, czas aktywnego przygotowywania się na Jego przyjście, na przyjście Jezusa Chrystusa, który przychodzi do mnie w drugim człowieku. I może się zdarzyć, że bardzo szybko Pan odpowie na tę naszą modlitwę, postawi na drodze naszego życia nagle jedną, drugą, kolejną osobę, która będzie nas prosiła o jakiś uczynek, o jakąś pomoc, o coś innego i może będziemy sobie zadawać pytanie, co się stało, że nagle tyle osób czegoś ode mnie chce. Bóg odpowie w ten sposób na Twoje wołanie, na Twoją ofiarę. Bóg przyjdzie odebrać swoją własność. Ofiarowałeś się razem z moim synem, czy ofiarowałeś swoje życie, to co wszystko posiadasz, talenty, umiejętności z Jego ciałem, czy ofiarowałeś mi również swoje cierpienie, ból, odrzucenie z krwią mojego Syna Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak, to teraz przychodzę odebrać moją własność i posyłam Ciebie, abyś dawał siebie drugiemu człowiekowi. Drodzy radiosłuchacze, w ten sposób dostrzeżemy, że nasze życie staje się Eucharystią, że Eucharystia to nie jest tylko 45 minut spędzone w kościele raz w tygodniu czy kilka razy w tygodniu, ale Eucharystia staje się moim życiem wypełnionym Jego obecnością. A wówczas już nic nie jest takie same. I takiego doświadczenia w tym Adwencie sobie i Wam serdecznie życzę. Pamiętajmy również o sobie w codziennej modlitwie.
Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią dobiega już końca. Kłaniam się Państwu nisko, życząc dobrego popołudnia. A po godzinie 13 zapraszam na niedzielę na Głównym.
Między Niebem a Ziemią.